Rozmowa bardzo polityczna.
10 minut po godzinie 18. Program realizuje Łukasz Kurzawski. Przy mikrofonie Krzysztof Polasik. Kłaniam się w nisko. A w naszym studiu czterech gości, wszyscy na miejscu. To bardzo dobra wiadomość, bo warunki na drogach są bardzo trudne. Przestrzegamy Państwa, zachęcamy do słuchania komunikatów. A najlepiej, jeśli ktoś nie musi, to może po prostu dzisiaj akurat nie wyjeżdżać. Jutro też ma być niebezpiecznie. Ale dziś nie rozmawiamy w tym studiu o drogach. Rozmawiamy teraz o polityce. Nasi goście, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Łukasz Grabowski z klubu PiS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezes Ruchu Narodowego w Poznaniu Radosław Król. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poznański radny z klubu Koalicji Obywatelskiej Andrzej Prędkę.
Dobry wieczór.
I senator przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski.
Dobry.
Dzień dobry. Dobry wieczór. Najpierw wojna domowa w Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. Ja nie wymyśliłem tego hasła, tak piszą media, albo też wojna domowa w poznańskim samorządzie. Prezydent Poznania na podstawie raportu o aferze korupcyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich zwolnił odpowiedzialnego za ten zarząd wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Przypomnę, obaj panowie z Koalicji Obywatelskiej, państwo pewnie dobrze wiecie, bo dużo o tym mówimy na naszej antenie. I teraz tak, klub radnych i w zasadzie większość chyba polityków w Poznaniu popierała Mariusza Wiśniewskiego, mówiła, że nie powinien być zwalniany. Jednak prezydent Poznania to zrobił. W naszym studiu jest przedstawiciel Rady Miejskiej właśnie klubu Koalicji Obywatelskiej Andrzej Prędkę, więc zacznę od pana. To było zaskoczenie, czy nie było zaskoczenie? Już trochę o tej decyzji się mówi, ale no, chyba nikt się tak do końca tego nie spodziewał, chociaż mówił o tym wcześniej prezydent, że taka możliwość jest.
Rzeczywiście, już w przestrzeni medialnej szczególnie mówiło się o takiej ewentualności. Pan prezydent Jacek Kieśkowiak także w okolicy sesji budżetowej zaznaczał, że zapozna się z raportem dotyczącym sytuacji w ZDM-ie i na jego podstawie podejmie decyzję. Jednocześnie radni Koalicji Obywatelskiej opowiedzieli się za pracą Mariusza Wiśniewskiego, bo to jego praca przemawiała za pozostawieniem naszym zdaniem go na tej pozycji. Więc w tym momencie oczywiście po pierwsze chciałbym podziękować panu prezydentowi Wiśniewskiemu za to, co robił przez ostatnie lata. To jest 11 lat jako zastępca prezydenta, wcześniej dwie kadencje jako radny, jako działacz też w radach osiedla, pracownik Urzędu Miasta. Myślę, że efekty jego pracy są widoczne na ulicach Poznania każdego dnia. Mówimy tu o transporcie, mówimy tutaj o oświacie. Także z mojej strony wielkie słowa uznania wobec pana zastępcy prezydenta Mariusza Wiśniewskiego, już zwolnionego z tych obowiązków. Pan prezydent był świadomy tego, że radni Koalicji Obywatelskiej popierają pracę pana Mariusza Wiśniewskiego. Zawsze pan Mariusz Wiśniewski był otwarty na radnych, ale nie tylko, bo także na młodzież, także na rady osiedla. Oczywiście podjął decyzję, do czego miał prawo. Miał prawo i to też była jego odpowiedzialność, ponieważ to pan prezydent ma wyłączne kompetencje dobierania sobie współpracowników. Z kolei no, my jako radni też mieliśmy prawo wyrażać to, z kim nam się dobrze współpracuje. W tym momencie, no, jako że pan prezydent postąpił tak, jak uważał, też jako radni sądzimy, że w celu zapewnienia dalszej dobrej współpracy w pewien sposób też oczekujemy od pana prezydenta, aby tę współpracę też starał się podtrzymywać. Bo jakkolwiek przyjmujemy do wiadomości argumenty pana prezydenta, to wciąż ciężko nam je zrozumieć, jako że uważamy to za trochę niesprawiedliwe, takie sklejenie pana prezydenta z tą sytuacją w ZDM-ie, bo oczywiście takie rzeczy jak korupcja należy wypalać żelazem.
To musimy wyjaśnić naszym słuchaczom krótko, bo może nie wszyscy z państwa wiedzą, to jest kwestia afery korupcyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich. Był jeden z naczelników, jest podejrzany o przyjmowanie takich łapówek od deweloperów i dyrektor Zarządu Dróg Miejskich rok przed jego zatrzymaniem wiedział o tym, miał takie podejrzenia. Poszedł do służb i tam miał usłyszeć, żeby nic nie zrobić, żeby przypadkiem nie wzbudzić podejrzeń u tego naczelnika, więc on w żaden sposób nie reagował, nie poinformował nawet wiceprezydenta Wiśniewskiego, nie poinformował prezydenta Poznania Jacka Kieśkowiaka. I to jest jeden z zarzutów, które formułuje prezydent Poznania do swojego już byłego zastępcy, że on był zbyt naiwny. I czy tak nie było? Jednak to, że ktoś przyjmował pieniądze za jakieś decyzje, bo tak należy to chyba rozumieć, w ogóle pytanie jest, jak to było możliwe, jak było stworzone środowisko pracy do tego, żeby taka ewentualność powstała?
Są to przypadki jednostkowe, oczywiście bardzo karygodne. I to, co też pan redaktor zauważył, tutaj była pełna współpraca dyrekcji Zarządu Dróg Miejskich ze służbami. Więc jak chodzi o takie procedury zgłaszania takich zachowań bardzo złych i niepożądanych, to zaistniało. My oceniamy jako radni całokształt pracy pana Mariusza Wiśniewskiego. Nie patrzymy na tę jedną sytuację. Naszym zdaniem ta jedna sytuacja pokazała z jednej strony, że po pierwsze procedury zadziałały w tym sensie, że pan dyrektor ZDM-u zachował się jak należy, bowiem po pierwsze to poszedł na służby, które poprosiły go o współpracę, która też umożliwiła w następstwie to, że złapano tego człowieka na gorącym uczynku, przy okazji ludzi, z którymi współpracował. Więc tutaj możemy oceniać to pod tym kątem, że rzeczywiście pan dyrektor zachował się jak trzeba, współpracując ze służbami. Z kolei pan prezydent Wiśniewski, który swoje zasługi ma na różnych polach, uważamy, że jest to trochę niesprawiedliwe, aby z tego jednego powodu, gdzie to nie była wina pana Mariusza Wiśniewskiego, zwalniać zastępcę. Niemniej prezydent postąpił, jak uważał, bo miał do tego prawo.
Ale stając w kontrze do prezydenta, biorąc pod uwagę tę sytuację, jak ona też wygląda na zewnątrz, te konferencje, pan już były wiceprezydent mówi, że on nie ma sobie nic do zarzucenia, że to są kwestie polityczne. Wskazuje, że środowisko polityczne Jacka Jaśkowiaka bało się jego, jako rozumiem potencjalnego konkurenta w wyborach na prezydenta Poznania. Czy wy nie stając tutaj po stronie prezydenta Jacka Jaśkowiaka, nie szkodzicie trochę wizerunkowi partii? Czy może to prezydent szkodzi wizerunkowi partii, przeprowadzając w ten sposób takie zwolnienie?
Pan prezydent Jacek Jaśkowiak wskazał ten jeden powód jako powód zwolnienia pana prezydenta. Jako radni patrzymy na to szerzej i to jest oczywiste, naturalne, że są czasami różnice zdań w środowisku politycznym, szczególnie tak szerokim, jakim jest Koalicja Obywatelska. Prezydent postąpił jak uważał, do czego miał prawo, co podkreślam. My jako radni też mieliśmy prawo wyrazić naszą chęć dalszej współpracy z panem prezydentem Wiśniewskim. To, jak teraz to ocenia pan prezydent Wiśniewski, to też jest jego prawo. Natomiast nie zapominajmy, no musimy żyć dalej, miasto musi funkcjonować. I jako radni, jak i prezydent jesteśmy przygotowani, aby współpracować dla dobra Poznania.
Radny Łukasz Grabowski, Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście z sejmiku, nie z Rady Miasta, gwoli ścisłości. Dla państwa to chyba taka idealna sytuacja. Można tylko usiąść i krytykować, oglądać te negatywne komentarze na Facebooku i delektować się, czy nie,
dzisiaj,
czy
tak mieli, to nie wygląda. Dzisiaj mieliśmy sesję właśnie sejmiku. Pan prezydent Wiśniewski był widziany u marszałka, więc niewykluczone, że niebawem odnajdzie się w strukturach Urzędu Marszałkowskiego albo generalnie szeroko rozumianego samorządu województwa wielkopolskiego.
To... A pan coś wie więcej na ten temat?
Nie wiem. Natomiast chcę powiedzieć, że obserwowaliśmy od jakiegoś czasu tą sytuację, te konflikty, które targały w Wielkopolską Platformą, czy Poznańską szczególnie, czy Koalicją Obywatelską. I uważam, że prezydent oczywiście jako szef ma prawo doboru sobie współpracowników, natomiast obserwowaliśmy też posłów, parlamentarzystów, radnych, którzy publicznie wypowiadali się w obronie wiceprezydenta, no i prezydent Jaśkowiak im wszystkim pokazał, jak bierze, czy jak szanuje ich zdanie, zdecydował i koniec. I to pokazuje tutaj pewną słabość lokalnych struktur Platformy i Koalicji Obywatelskiej. Nie byli w stanie obronić wiceprezydenta, jednego z pięciu, prawda? Chyba zdaje się, że jest wiceprezydentów...
Czterech.
No to jednego z czterech. No to naprawdę słabo to wygląda.
A wyobraża pan sobie taką sytuację w samorządzie teoretycznie, w którym zarządzałby prezydent z Prawa i Sprawiedliwości, że zwalnia zastępcę z PiS-u na przykład bez aprobaty prezesa Kaczyńskiego albo powiedzmy szefa struktur miejskich?
Mamy struktury partii miejskie, powiatowe, okręgowe, więc no trudno mi powiedzieć, jakby to wyglądało. Natomiast prezydent wybrany przy zdecydowanym poparciu struktur własnej partii pokazuje, że tej partii i działaczy tej partii w ogóle nie szanuje, więc to jest clue tego wszystkiego moim zdaniem.
A to może ewentualnie wpływać na przyszłą kampanię kandydata Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu. Wydaje się, że Mariusz Wiśniewski teraz przynajmniej jest na fali wznoszącej. Dużo pozytywnych komentarzy pod jego postami. Zobacz. On mówi, że jest gotowy kandydować, oczywiście, jeśli poprze go Koalicja Obywatelska.
Czym więcej kandydatów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych na prezydenta, tym lepiej dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to jak działa metoda Donta, to po pierwsze. Po drugie przypomnę, że Zbigniew Czerwiński, nasz kandydat, już raz wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich, więc wszystko się może zdarzyć.
Senator Waldemar Witkowski, pan obserwuje politykę od lat. Kojarzy pan taką inną sytuację, kiedy mamy prezydenta i wiceprezydenta z jednej partii i prezydent w pewnym momencie wbrew głosom radnych, wbrew głosom lokalnego środowiska partyjnego mówi: zwalniam cię.
Natomiast po pierwsze warto przypomnieć, że ustawa, która od 2002 roku obowiązuje, daje duże uprawnienia prezydentowi, bo do 2002 roku to Rada Miasta wybierała prezydenta i zarząd miasta. Wtedy byli wiceprezydenci, dzisiaj jest tak, że to prezydent jest wybierany w wyborach bezpośrednich i dobiera sobie pełnomocników, oni się nazywają zastępcami prezydenta, nie wiceprezydentami, zastępcami prezydenta i z dnia na dzień mogą być i z dnia na dzień mogą utracić stanowisko. No tak stanowi prawo. Ja byłem wtedy, odradzałem panu Krzysztofowi Janikowi tę nowelizację ustawy o samorządach, że to będzie niebezpieczny precedens. Sugerowałem, żeby dopuścić, że w określonych przypadkach, że Rada Miasta może odwołać prezydenta, nawet jak zebrany w wyborach bezpośrednich, kwalifikowaną większością głosów. 2/3. Nie znalazło to zrozumienia wtedy. I
to
dzisiaj...
ciekawe, czy dzisiaj Koalicja Obywatelska, gdyby miała taką możliwość, mówię o klubie w Radzie Miasta, to czy odwołałby prezydenta?
No to jest nie moja decyzja. Generalnie to jest nie pierwszy zastępca prezydenta, czy zastępczyni prezydenta odwołana w takim trybie. No przypomnę, że to był też pan Staszica, kiedyś pan Lewandowski, kiedyś pani...
Kierzek-Koperska,
dzisiejsza posłanka, ale kiedyś późniejsza szefowa NFZ-u, pani Pachciarz. Także no to jest prawo prezydenta. Musi mieć wokół siebie osoby, którym ufa. I to niezależnie, czy mają poparcie partii, czy nie. Ja u siebie też w spółdzielni ileś lat temu, 26-25, musiałem się też pozbyć mojego zastępcy i kierownika zakładu, no bo w nieczystych sytuacjach ich zastałem i uznałem, że dla transparentności funkcjonowania spółdzielni i dalszy byt spółdzielni jest niewskazany. No nie znamy do końca tej sprawy ZDM-u. No, tajemnicą Poliszynela było, że ZDM to wszystkie państwo w państwie od lat. Zresztą te wszystkie projekty przebudowy ulic, osłupkowanie ulic, gęstość tych słupków. No coś tam ludzie mówili, że coś tam nie jest tak transparentne. Czy wiedział o tym prezydent, czy nie? Okazuje się, że nie wiedział. Powinien moim zdaniem wiedzieć, bo niezależnie od tego, jeżeli nawet służby czy policja wkracza, prosi jakąś dyskrecję, no to...
Dyrektor powinien powiedzieć.
No powinien, no w formie jakiejś tam zaufanej z prośbą o utrzymanie tajemnicy, no ale nie powinien poinformować przełożonego, no że jest sytuacja, która wskazuje, że może dochodzić do korupcji, że mogą decyzje powinny być wydawane nie dlatego, że są słuszne i dobre dla mieszkańców Poznania, tylko dlatego, że ktoś tam płaci za wydanie pozytywnej decyzji. No i tyle, no. Czy Wiśniewski Mariusz był w tym mocno winny czy mniej winny, to nie ma znaczenia, panie radny. No problem, jeżeli pan prezydent Jaśkiewiak nie ufa swojemu zastępcy, no to ma prawo go to wymienić i dobrać co innego.
Ale wbrew otoczeniu partyjnemu, bo pan,
to, moim zdaniem to nie ma
kiedy
znaczenia.
Zarządza swoją spółdzielnią, to oczywiście pan jest szefem, a tutaj jest jeszcze coś takiego jak polityka, w sensie ta partyjna.
Ale to bierze odpowiedzialność na przyszłość, jeżeli się skonfliktuje na dłuższym okresie czasu z swoim największym klubem, właściwie klubem, który może samoistnie decydować o podjęciu ileś tam uchwał w mieście, no to będzie mu bardzo trudno przez te kolejne 3 lata funkcjonować, więc na pewno będzie szukał jakiejś linii porozumienia, może przy wyłonieniu kolejnego zastępcy. Bo pewnie nie wyobrażam sobie, że poszedł na takie otwarte zwarcie z całym klubem Platformy Obywatelskiej, bo tak jeszcze raz mówię, Platforma samodzielnie może rządzić w Poznaniu, jeżeli chodzi o radę. Macie tylu radnych, macie więcej niż połowę radnych i tutaj wszystkie uchwały będą przychodziły tak, jak byście wy chcieli, a niekoniecznie tak jak prezydent, jeżeli dojdzie do takich konfliktowych sytuacji.
Z tego, co słyszymy, to oczywiście radni, też pan powiedział, raczej deklarują, że będą współpracować tak jak do tej pory z prezydentem, że nie będzie jakiejś dużej wolty, a może powinna być. Jestem ciekaw, jak na te sprawy patrzą środowiska Konfederacji, odpowiada Radosław Król.
No, panie redaktorze, szanowni państwo, tutaj w studio wiele przykrych słów zostało już powiedzianych, to znaczy przykrych dla poznaniaków, zwróciłbym na to uwagę, bo mówimy tutaj o konflikcie wewnątrz Platformy w Poznaniu, natomiast nikt nie zwraca uwagi na samych poznaniaków, którzy myślę, że dosyć krytycznie patrzą na to wszystko, bo tak naprawdę mamy tu pewnego rodzaju przedstawienie, wojenkę polityczną na poletku samorządowym, na tym poletku, gdzie co do zasady mieszkańcy chcieliby, aby była sprawczość i pewna skuteczność polityków samorządowych, a nie przepychanki polityczne. Tutaj pan z Lewicy wspomniał o państwie w państwie, jeżeli chodzi o zarząd dróg miejskich. Ja tylko przypomnę, że Platforma Obywatelska w Poznaniu rządzi już od kilkunastu lat, zatem są autorem tego całego środowiska, tego całego państwa w państwie, czyli systemu korupcyjnego, który zżera Poznań od samego wnętrza.
No to jest pytanie, czy Koalicja Obywatelska, bo właśnie słyszymy, że jest prezydent, który mówi tak i jest wiceprezydent z tej samej partii, który mówi inaczej. I to znaczy, pytanie, kogo tak de facto pan obarczał w takim razie tą odpowiedzialnością?
Panie redaktorze, no Platforma rządzi w Poznaniu nieprzerwanie, tak jak wspomniałem, od kilkunastu, jeżeli nie bodaj od kilkudziesięciu lat, mówiąc pośrednio lub bezpośrednio, bo mieliśmy Grobelnego, teraz mamy Jaśkowiaka. No i tego rodzaju układ miał możliwość się wykształcić pod pewnego rodzaju protektoratem samej Platformy Obywatelskiej.
Czyli w dużym skrócie prezydent Poznania powinien to zrobić. To znaczy zwolnić wiceprezydenta, który odpowiada za ten zarząd dróg miejskich.
Ja generalnie rzecz biorąc jestem bardzo krytyczny wobec prezydenta Jaśkowiaka i jego wszystkich zastępców i uważam, że oni działają na szkodę Poznania w długofalowo, czego efektem jest ta afera korupcyjna. Ja tylko przypomnę, że za czasów prezydenta Grobelnego jego w zasadzie historia polityczna też skończyła się i była związana z aferą korupcyjną sprzedaży gruntów pod obecny Stary Browar. Teraz mamy podobną sytuację,
w której było pewnego rodzaju... Nie było postępowania w tej sprawie.
To znaczy była pewnego rodzaju afera, o czym chciałbym wspomnieć. I teraz mamy sytuację, w której znowu jest pewnego rodzaju poważna afera korupcyjna i są działania pewnego rodzaju półśrodków, zamiast sytuacji, w której prezydent powinien zostać tak naprawdę w jakiejś formacie odwołany, no to mamy sytuację, w której on sobie po prostu odwołuje jakiegoś pionka, którego uznał za kozła ofiarnego. Także jestem bardzo krytyczny do tej całej sytuacji. Generalnie, no, przykro mi, że poznaniacy muszą uczestniczyć w tym spektaklu, w którym Platforma Obywatelska się po prostu pożera wewnętrznie.
To jeszcze krótko zamykając ten wątek, jest taka inicjatywa w sieci, też na naszej antenie mogliście państwo o tym usłyszeć, żeby przygotować referendum w sprawie odwołania prezydenta Jacka Jaśkowiaka z funkcji prezydenta Poznania. Czy Konfederacja poparłaby takie referendum?
My się przyglądamy tym różnym inicjatywom, zobaczymy, co z tego wyrośnie, także co z tego wyniknie, także jeżeli tego rodzaju inicjatywa się pojawi, no to wówczas będziemy podejmować odpowiednie decyzje.
A pan, panie senatorze?
No generalnie, obserwując referenda, chociażby w moim okręgu wyborczym w Dolnym Śląsku, pan prezydent Sutryk był też dwukrotnie próbował zebrania tych podpisów, to nie jest prosta sprawa zebrać nawet kilkanaście tysięcy podpisów, bo nie pamiętam w Poznaniu, ile musi być, 38 tysięcy chyba, tak?
Mniej więcej tak.
No, to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Bo większości mieszkańców nie interesuje, kto jest zastępcą, tylko ważne, czy mają równe chodniki, czy czyste, odświeżone jezdnie i tak dalej. Ta ocena chyba jest ważniejsza niż tam kutnia między prezydentem i jego zastępcą.
Ale czy pan by podpisał poparcie
nie,
dla takiego referendum?
Nie, uważam, że nie dlatego, że to sprawia większy chaos, obojętnie gdzie to się odbyło, gdzie się to odbywa, niż pożytek. Bo taki prezydent i władze miasta przez kilka miesięcy zajmują się tłumaczeniem, że są bielsi od bieli, a nie zajmują się zarządzaniem miastem. W związku z tym ten chaos moim zdaniem Poznaniowi by nie służył.
Łukasz Karwowski, też krótko pytanie o to referendum?
Ja tylko powiem, że w zasadzie prezydent wykorzystał pretekst, żeby się pozbyć wiceprezydenta i to jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że radni niebawem będą mieli okazję głosować wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta. I przypomnę, że jeżeli mu nie udzielą wotum zaufania, a dwa razy z rzędu, to prezydent też może zostać odwołany, prawda? Więc to będzie test dla radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta. Czy w zasadzie te wszystkie apele i odwołanie Wiśniewskiego z jednej strony i z drugiej strony to, co mówił i robił prezydent Jaśkowiak, jak to się wszystko spina, nie? Czy już pogrzebaliśmy wiceprezydenta, rozumiemy, głowy w dół, ręka w górę, czy jaki jest pomysł na to wszystko?
Ja przypominam tylko, że jeszcze musi być opinia Izby Obrachunkowej od wykonania budżetu. Akurat Poznań pod tym względem ma niezłe wyniki, tak mam to rozznanie w kraju.
Rzeczywiście 3 miliardy zaplanowanego deficytu.
Dobrze, ale wotum zaufania to, tak, to jest co innego, prawda?
To zgadza się, ale i tak przy chęci odwołania i tak dalej, no to a propos deficytu, to rekordowy deficyt w tym roku ma samorząd województwa wielkopolskiego. 3 kadencje byłem radnym, wszystko, nie pamiętam, żeby kiedyś było prawie miliard deficytu.
Wszystko to wina, oczywiście zgadzam się z panem senatorem marszałka Woźniaka i zarządu województwa, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy.
Jesteśmy na poziomie miejskim. Województwie.
Zgadzam się, panie senatorze.
A jeszcze na poziomie krajowym, tak. No to obecnie rządzący, czyli Koalicja Obywatelska, którego częścią jest pan senator, zadłuża Polskę w tempie, którego jeszcze w historii nie było, więc nie ma się co uśmiechać.
Zgadza się, a też trzeba wyjaśnić, że to zadłużenie generalnie wynika z dwóch względów. Po pierwsze, no konieczność wydatkowania olbrzymich pieniędzy na uzbrojenie, które zresztą, nie chcę tu nikogo oskarżać, ale zamówione przez poprzedników, często w głupi sposób zamawiane będziemy mieć największą armią w Europie, będziemy mieć więcej czołgów niż trzy największe państwa w Europie, prawie 1000 czołgów będzie w Polsce. Na dzisiejszym polu walki widzicie, ile te czołgi są warte. Dron warty 1000 razy mniej, albo 10 000 razy mniej potrafi taki czołg unieszkodliwić tak naprawdę. No ale dokonaliśmy tych zakupów. My musimy ten weksle wykupić i trzeba te miliardy by zapłacić za dostawę tych czołgów, więc to jest główny składnik zadłużenia. I drugi faktycznie to jest tak zwana opieka zdrowotna. No, z ubolewaniem na to patrzę, ale no, strumienie pieniędzy, które idą na opiekę zdrowotną, no, są olbrzymie i żadnemu rządowi temu też się nie udaje skutecznie zreformować systemu opieki zdrowotnej. To jest prawie 250 miliardów w tym roku, 200 miliardów to są czołgi i inne formy uzbrojenia, więc to jest główny powód deficytu budżetowego w tym roku.
Miasto Poznań i potencjalne referendum w sprawie odwołania prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Taki scenariusz? Koalicja Obywatelska popiera referendum, pomaga może odbierać nawet podpisy, a potem wprowadza w wyborach swojego innego kandydata. Nie będę mówił, że Mariusza Wiśniewskiego.
Nie, ponieważ od lat współpracujemy w zarządzaniu miastem. Koalicja Obywatelska, jak było zauważone, ma większość samodzielną. My też bierzemy odpowiedzialność za to, jak się to miasto rozwija i też jako radni znamy swoją rolę i znamy rolę pana prezydenta. Jak było powiedziane, pan prezydent podjął decyzję co do swojego doboru współpracowników, do czego miał prawo. I nasz ogląd, nas jako radnych i prezydenta na pracę Mariusza Wiśniewskiego, no proszę nie sugerować, że miałby przysłonić dobro miasta i doprowadzać do jakichś głosowań nad innym głosowaniem, nad absolutorium czy nad wotum zaufania. Bo to absolutnie nie jest tego typu sprawa. I możemy się różnić w niektórych tematach, jak całokształt pracy wiceprezydenta, ale nie na tym, że musimy wspólnie działać, aby to miasto się rozwijało. I tak jak to robimy też od lat.
To mówiliśmy o wojnie, chociaż o wojnie politycznej. Teraz będziemy mówić o pokoju, a właściwie o Radzie Pokoju. To jest inicjatywa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy my powinniśmy zapłacić, żeby mieć stałe miejsce w tej Radzie Pokoju, lub na przykład obiecać Stanom Zjednoczonym miejsce pod stałą bazę wojskową w naszym kraju, czy raczej wycofać się z tej gry? Dużo odpowiedzi w tej rundzie, skoro już mówił trochę o bezpieczeństwie, zacznie senator Witkowski.
No generalnie czy nie ma tu jednoznacznego stanowiska rządu, bo to przypomnę, że rząd musi zdecydować o...
Może rząd liczy pieniądze.
A może nawet parlament. Generalnie obserwując prezydenta Trumpa, no nie chcę go obrazić, ale on ma takie dziwne pomysły, że w takiej racjonalnej głowie człowieka doświadczonego, tak, one się nie mieszczą. I generalnie ja osobiście jestem przeciwny tworzenia kolejnej takiej instytucji, gdzie dożywotnio ma być prezydent Trump przewodniczącym tej rady. Ani kompetencje nie są znane. No, może faktycznie ONZ nie działa najlepiej. Może ta Rada Bezpieczeństwa z tym prawem weta powoduje, że właśnie żadnej decyzji tam nie można podjąć. Ale ta rada pod przywództwem prezydenta Trumpa była chyba jeszcze gorszym pomysłem niż dotychczasowe instytucje międzynarodowe. A co do żołnierzy amerykańskich, którzy stacjonują w Polsce, oni w paru miejscach ustacjonują.
W Poznaniu między innymi.
Żeby była jasność. Także w Bolesławcu, gdzie jest mój okręg wyborczy, także nad morzem i tak dalej. I żebyście państwo wiedzieli, mieszkańcy Poznania, że przecież my za to wszystko płacimy. To nie Amerykanie otrzymują tych żołnierzy, to nie Amerykanie otrzymują te bazy, tylko to my, polscy podatnicy, utrzymujemy, płacimy za to, że wojska amerykańskie są na terenie Polski. Mamy ciągle problem, prawdzie tydzień temu przegłosowaliśmy taką ustawę, która racjonalizuje odpowiedzialność żołnierzy amerykańskich za występki czy przestępstwa, ale to i tak w ograniczonym stopniu, a tak naprawdę żołnierz amerykański, który nawet pobije, nawet prawie, że zabije Polaka, jest bezkarny. Nie ma sposobu, żeby go...
Ale chyba nie mieliśmy takich przypadków.
Mieliśmy.
Tak?
U mnie w Bolesławcu akurat syn właściciela hotelu, no, amerykański żołnierz tam służb specjalnych, umówił się z kobietą. No i praktycznie było bardzo głośno, goście hotelowi zgłaszali się, no, że coś trzeba z tym zrobić. No to syn właściciela poszedł zapukać, no, żeby może spokojniej, może te emocje w inny sposób wyrażać. No to ten go chwycił, jak to się mówi, za koszulę i głową o ścianę. Ten człowiek z ranami, ja sam nawet pisałem oświadczenie do ministra obrony narodowej, bo to minęło już prawie 2 lata od tego momentu. I do dzisiaj nie ma żadnych skutków. Policja, jak przyjechała tam na miejsce, to miała strach podejść, bo nie wiedziała, co zrobić. Oni nie podlegają tak naszemu prawu.
Żandarmeria wojskowa?
No właśnie jest problem taki, że te umowy, które podpisywaliśmy z Amerykanami, nie chcę znowu wskazywać na inny rząd, ale one tak naprawdę powodują, że oni są bezkarni, znaczy podlegają amerykańskim systemom no, sprawiedliwości, ale one są inne niż nawet te radzieckie. Tam w tym samym miejscu, gdzie stosowały wojska radzieckie, jak rosyjski żołnierz coś nabroił, to następnego dnia już go nie było.
To tylko w kwestii uzupełnienia. Natomiast to nie jest tak, że my płacimy zupełnie za wszystko. To jest ciekawostka dla państwa. Niedawno czytałem.
Za wszystko nie płacimy, ale większość kosztów utrzymania armii amerykańskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej to jest nasz wydatek.
Czytałem w artykuł w branży prasowej amerykańskiej, nasz magazyn Stars and Stripes, Gwiazdy i Paski, w którym żołnierze, proszę sobie wyobrazić, narzekali, że drogo jest mieszkać w Poznaniu. Żołnierze amerykańscy.
A to jeżeli
jest,
chcą,
to jest taka ciekawostka, ale chcą... wróćmy do Rady Pokoju, dobrze. Bo
no ja generalnie lewica ma zdanie negatywne w tej sprawie. My nie weźmiemy też udziału w tej spotkaniu z prezydentem, które ma się odbyć 29. Zaproszenie do klubu poszło, ale no nie pójdziemy na to spotkanie. No właśnie dlatego między innymi, że nie chcemy tworzyć kolejnego ciała, które byłoby bardzo drogie. No to są 4 miliardy złotych, ten prawie 4 miliardy złotych, ten miliard dolarów. No i pod przywództwem osoby, która no raczej nie może się chwalić tym, że nadaje się, znaczy, że buduje pokój na świecie, bo też trudno mu to przychodzi. A poza tym no, ostatnie wystąpienia, chociażby w tym Davos, gdzie spotykają się najbogaci tego świata, już od ponad 50 lat i dyskutują, co zrobić, żeby się wyrównały szanse najbiedniejszych, to się nie udaje nam osiągnąć tego sukcesu. Ale później jego administracja dłużej tłumaczyła, co prezydent miał na myśli, niż to, co mówił. No więc jak można oddać olbrzymią władzę osobie, no, która w tak no, nieprzewidywalny sposób postępuje z państwem, które jest mocarstwem i jądrowym, i jednym z największych mocarstw ekonomicznych na świecie.
Łukasz Grabowski, Prawo i Sprawiedliwość. Czy nas stać, żeby być członkiem Rady Pokoju? Albo czy nas nie stać na to, żeby odmówić prezydentowi Stanów Zjednoczonych?
Ja tylko na początku chciałem zwrócić uwagę, że w naszej burzliwej historii, kiedy nie było nas stać na utrzymywanie własnej armii, najczęściej płaciliśmy na armię zaborców, prawda? Albo i to najczęściej były armie tutaj niemieckie albo rosyjskie. Więc ja już wolę z tego całego towarzystwa Amerykanów w kontekście jeszcze tej wojny na Ukrainie. Natomiast to jest to nowa, co do Rady Pokoju, to jest to nowa inicjatywa polityczna prezydenta Stanów Zjednoczonych. No można się z nim zgadzać bądź nie, natomiast dzisiaj w Polsce jedyną osobą, która rozmawia z prezydentem USA jest prezydent Karol Nawrocki. Gdyby nie on, no to rząd, nie wiem, jakby się komunikował z Stanami Zjednoczonymi. I proszę zwrócić uwagę na to, jak prezydent Trump krytykuje ONZ. Nie? Kto jest w stanie dzisiaj tu z państwa wskazać, jaki konflikt międzynarodowy w ostatnich latach rozwiązał ONZ? No żaden. Nie może poradzić sobie z wojną na Ukrainie. No była to instytucja powołana do tego, żeby być płaszczyzną porządku światowego, natomiast na naszych oczach tworzy się nowy porządek międzynarodowy i teraz jest pytanie takie, czy Polacy, czy Polska chce siedzieć przy stole, gdzie zapadają decyzje, czy chce być w menu, prawda, tych, którzy siedzą przy tym stole.
Ale więc miliard dolarów, panie radny, to ale ja nie, na budowę strefy gazy?
Ja nie przesądzam
to są takie pieniądze,
ja nie,
które moglibyśmy wydać na chociażby na
ale my tego nie wiemy do końca, ile to ma kosztować, prawda? No to są, to, że jest miliard, no to jest...
Za tą stałą obecność to,
tak,
w Radzie Pokoju.
No to może najpierw nie stałą, zobaczymy. No jeżeli po Donaldzie Trumpie będzie prezydent republikanin, to ta rada będzie funkcjonować. Jeżeli będzie demokrata, to należy założyć, że ta rada będzie zlikwidowana prawdopodobnie. Więc
to... Czyli nie ma co liczyć na tą radę, skoro nie jest jej przyszłość pewna.
Ale to jest polityka, prawda?
Ja tylko przypomnę, że Trump parę dni temu dokonał ostatecznego wystąpienia z organizacji międzynarodowej dotyczącej ochrony zdrowia. No, jest taka organizacja WHO się nazywa, tak, która dbała o zdrowie na całym świecie, walczyła z pandemiami i tak dalej. No. Koniec. No Amerykanów już tam nie ma.
Może się okazać, że ONZ podzieli los Ligi Narodów. Liga Narodów też miała przed II wojną światową stać na straży międzynarodowego porządku. No i
cóż. To tak daleko pójdzie, naprawdę? No. Czy raczej może zmusi państwa członkowskie do jakiejś bardzo poważnej reformy?
Ale od momentu w ONZ-cie jest w Radzie Bezpieczeństwa prawo weta powoduje, że ta organizacja staje się coraz bardziej dysfunkcyjna i ona nie jest w stanie wypracować żadnego stanowiska, więc być może jest potrzebna jakaś organizacja, która będzie konkretnie pilnowała międzynarodowego porządku.
Andrzej Brecht.
Czy to akurat ta? Tego nie przesądzam dzisiaj.
Z Radą Pokoju to jest sprawa skomplikowana, ponieważ z jednej strony jej powołanie jest wynikiem decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Jasne. Z drugiej strony słyszymy, i to też sam prezydent Trump podkreśla, że miał być jej przewodniczącym dożywotnio. W tym momencie oczywiście z pozycji prezydenta Stanów Zjednoczonych, naszego najważniejszego sojusznika, rzeczywiście takie uczestnictwo w takiej radzie wydawałoby się jakoś tam pewnie wskazane. Natomiast co jak prezydent Donald Trump za te 3 lata już nie będzie prezydentem USA. Wówczas pozostaniemy w Radzie, rozumiem, z Łukaszenką i Putinem, co też nie jest towarzystwem dla nas zapewne pożądanym. Oczywiście to, czy my wstąpimy do takiej organizacji międzynarodowej, to jest kwestia decyzji Rady Ministrów, a następnie ratyfikacji tego przez parlament. Póki co taki wniosek, chociażby ze strony Kancelarii Prezydenta, nie wpłynął. Natomiast ja i tak mam w tym przypadku, pozytywnie oceniam zachowanie Karola Nawrockiego, prezydenta Rzeczypospolitej, że pojawił się na podpisaniu dokumentów, które powoływały tę Radę, ponieważ w tym bardzo wyjątkowym przypadku czasami nie trzeba być przy stole, żeby być przy stole. Więc to uważam, że politycznie to, jak się prezydent Polski zachował w Davos, pojawiając się tam fizycznie i też przy okazji przykuwając uwagę Donalda Trumpa, który wymienił go w przemówieniu tym inaugurującym, było korzystne, bo w jednym momencie nie spowodowało naszego wyłączenia się z tej inicjatywy, ale jednocześnie pozostawiło, zresztą zgodnie z konstytucyjnym porządkiem, tę drogę legislacyjną,
czyli
aby do takiej
czas.
Rady...
Czy mówiąc kolokwialnie, trochę brzydko nie olał tej całej inicjatywy.
No, ciężko jest, jak było powiedziane, olać prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie trzeba go lubić, ale nie wypadałoby...
Wrogów nie lubi. Nawet tych, którzy go krytykują, więc nawet we własnej...
No dobrze, ale mamy teraz właśnie trudne zadanie przed koalicją rządzącą, no bo jakieś stanowisko trzeba koniec końców zająć.
W tym momencie rzeczywiście, jako że takie dołączenie jest ścieżką bardziej długotrwałą i co jak prezydent skutecznie przekazał prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że to jednak wymaga trochę dłuższej drogi, no, w pewnym sensie jest to ten czas, ale ten czas jest wymagany prawem. To nie jest tak, że my specjalnie unikamy jakiejś decyzji. To, czy my te decyzje podejmiemy, to, czy my wydamy ten miliard dolarów na dołączenie, co też szczerze powiedziawszy nie wiem, czy to ma być co roku, czy tylko jednorazowo, to będzie podlegało analizie. Analizie, którą, jak rozumiem, wykona MSZ, no bo każda tego typu decyzja niesie za sobą konsekwencje, często długotrwałe. A jak też było wspomniane, no nie wiemy, jak długo taka rada będzie funkcjonować. Więc pytanie, czy my chcemy teraz wydawać miliard po to, żeby za 3 lata ta rada już nie istniała, czy jednak powinniśmy się nad tym pochylić trochę poważniej, bo to jest tego typu sytuacja.
Warto przypomnieć, że dzisiaj minister Sikorski jest od 14:00 był umówiony z prezydentem, a w czwartek, tak powiedziałem, prezydent zaprosił nie wszystkie kluby na raz, każdy klub odrębnie. No ja mu tak powiedziałem, jestem szefem senatorek i senatorów, jak szefem klubu w Senacie i na pewno tam nie będę uczestniczył w tym spotkaniu.
Radosław Król, Konfederacja.
Myślę, że w tym wszystkim trzeba zwrócić uwagę, jaki jest najważniejszy nasz narodowy interes. Obecna sytuacja międzynarodowa, wykonanie Stanów Zjednoczonych, to, co oni teraz robią, jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Natomiast dla nas, dla Polski istotne jest to, żeby maksymalnie dywersyfikować położenie naszego państwa w tym całym, można powiedzieć, teatrze. I teraz, czy Polska powinna dołączyć do nowej organizacji międzynarodowej? Uważam, że powinna mocno to rozważyć. Tu już wiele rzeczy zostało powiedzianych odnośnie samego ONZ-u i tego, jak ta instytucja stała się dysfunkcyjną ze względu na tak naprawdę obecnie często wetujące Federację Rosyjską w zakresie jakichkolwiek działań, które miałyby przywracać pokój. W związku z tym można rozważyć, że jest to w zasadzie coś właściwego. To znaczy rozszerzanie naszych zasięgów międzynarodowych o kolejną organizację. Czy ten miliard to, tak jak już zostało powiedziane, czy to będzie jednorazowa wpłata, czy to będzie rok do roku wpłata, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast może to być cena, która będzie korzystna z punktu widzenia wieloletniej strategii, bo może się okazać, że na przykład ten miliard dolarów da nam wyraźne korzyści w perspektywie wielu lat, tak? Bo teraz mówi się o tym, że Rada Pokoju powstała, ale być może ona utrzyma się i będzie jeszcze przez dziesięciolecie istnieć i te państwa, które teraz zdecydowały się zainwestować, a trzeba zwrócić uwagę na to, że Donald Trump jest biznesmenem, będą miały dosyć sporą korzyść w perspektywie wieloletniej. Dlatego trzeba się temu przyglądać i myślę, że rozważać wszystkie możliwości, a przede wszystkim
tą możliwość, żeby dołączyć jednak do tej rady i później mieć z tego jakieś wymierne korzyści.
Czyli powinniśmy dołożyć się do odbudowy Strefy Gazy, bo jak rozumiem, te pieniądze mają być wykorzystane między innymi na to?
Ja czy myślę, że sam fakt dołożenia się do Strefy Gazy i odbudowania tej zniszczoną konfliktem odbudowania tego obszaru, który został zniszczony konfliktem, jest czymś korzystnym.
A jaki tam jest interes polskiego podatnika?
Jaki jest interes polskiego podatnika? Znaczy interesem naszym międzynarodowym jest, żeby pokój na świecie wobec krajów, które są i dalej i bliżej, były maksymalnie zachowane, bo to wszystko oddziałuje na nas w większym lub mniejszym stopniu. W związku z tym...
Na ceny paliwa, to takie rzeczy, tak? O to chodzi?
Czy ceny paliwa? No, przede wszystkim tak. No i to jest jeden z aspektów. Drugim aspektem jest to, że no, sytuacja na Bliskim Wschodzie to jest zawsze coś, co jest takim punktem zapalnym świata, od czego zazwyczaj konflikty tam się zaczynają i eskalują na inne części świata. Także utrzymanie pokoju w jednym miejscu jest po prostu z punktu widzenia naszego interesu narodowego korzystne, no bo wiemy, że w pewnym momencie może to trafić do nas koszetem, a nie chcielibyśmy.
Że około 6 miliardów złotych wydaliśmy na udział polskich żołnierzy w Afganistanie. Nic z tego nie było, a wręcz przeciwnie, ostatnio pan prezydent Trump powiedział, że byliśmy nam niepotrzebni. Nie znam kwot Irak, bo ten Irak był tak inaczej trochę finansowany, ale to też zostaliśmy wprowadzeni jako Polska w błąd przez służby amerykańskie, bo nie wiem, by tam miał być atom i tak dalej, wysłaliśmy tam te swoje kontyngenty i tak dalej i też nic z tego nie było. Oczywiście można powiedzieć tak, żołnierze zdobywali doświadczenie, ale jakim kosztem? W związku z tym ja osobiście jestem za tym, żeby zacieśniać wszelką możliwą współpracę w Unii Europejskiej, w Europie, w NATO, ale niekoniecznie szukać za wszelką cenę przyjaźni za oceanami, bo to się z reguły nie sprawdza.
Panie senatorze, szanowni państwo, ja tylko na koniec tej części chciałem powiedzieć, że czy się to komuś dzisiaj podoba, czy nie, to Stany Zjednoczone są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Przypominam, że na Ukrainie cały czas toczy się wojna. Unia Europejska no, gospodarczo przegrywa z Ameryką i przegrywa też z Chinami. NATO, gdyby nie Stany Zjednoczone, to byłoby bezwstydnie słabe po prostu i by nas tu nikt nie obronił. Więc jedyny kierunek polityki międzynarodowej, który gwarantuje nam jakiekolwiek bezpieczeństwo, to są Stany Zjednoczone i uważam, że tego powinniśmy się trzymać. Dzisiaj rządzący się trochę obrażają na Stany Zjednoczone. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie, ale to trzeba odłożyć emocje na bok i spojrzeć na to po prostu chłodno.
Krótko zgłasza się, czy Andrzej
sytuacja wokół Prędka? Rady Pokoju pokazała przede wszystkim, że w interesie naszego narodu jest współpraca premiera z prezydentem, która zaistniała właśnie w tym przypadku, ponieważ zarówno prezydent, jak i premier wspominali, że byli w kontakcie wokół tej sprawy. Fakt, że to się toczy, jak się toczy, czyli zgodnie z konstytucyjnym porządkiem, jest wynikiem tych rozmów i właśnie w takich sytuacjach te rozmowy są szczególnie potrzebne. Pan prezydent sam zabiegał tutaj na arenie wewnętrznej, że to on chce przejąć na siebie te kontakty amerykańskie, co jest okej. Przeszkody się pojawiają dopiero wtedy, kiedy nagle coś nie jest okej, kiedy nagle są wymagane trudne decyzje albo potrzeba odpowiedzi prezydentowi Stanów Zjednoczonych na różne kontrowersyjne wypowiedzi. No, prezydent Polski nie może też chwalić się swoimi kontaktami z Amerykanami, tylko jak jest dobrze. Także wtedy, kiedy jest ciężko. Na szczęście w tym przypadku tej Rady Pokoju ta współpraca zaistniała. Osobiście mam cały czas duży niesmak wobec tego, że w tej Radzie zasiądą docelowo Putin i Łukaszenka, co nie zmienia faktu, że jako Polska musimy być obecni w różnych formach, niekoniecznie w takiej formie siedzenia przy jednym stole właśnie z tymi dyktatorami.
To jeszcze na koniec temat prawniczy. Za chwilę to będzie bodajże w Senacie. Parlament proceduje kwestię zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. W dużym skrócie, państwo na pewno pamiętacie całe zamieszanie, pojawienie się terminu neosędzia, neo-KRS. Ma to wrócić do tego stanu, w którym to sędziowie wybierają członków tej Krajowej Rady Sądownictwa. Najpierw zapytam Radosława Króla z Konfederacji. Państwo macie taką pozycję, powiedziałbym, wygodną, bo z perspektywy możecie podejść, ani nie wprowadzaliście tamtych zmian, ani teraz nie jesteście odpowiedzialnymi za te zmiany, które są procedowane. Więc to pytanie. Lepiej, żeby było tak, jak jest, czy żeby wrócić do tego, co było? czy może zupełnie w inny sposób jeszcze skonstruować to sądownictwo i ten system w Polsce.
Czy w wielkim skrócie nie jesteśmy autorami chaosu, którego autorami są de facto PiS i Platforma na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat i tych kolejnych odcinków telenowali pod tytułem Paleo, Neo, Sędziowie, coś co de facto zwykli mieszkańcy odbierają, obywatele Polski, Polacy, Polki i Polacy odbierają w sposób bardzo negatywny, bo oni widzą efekty tej wojenki, czyli krótko mówiąc sądy działają coraz wolniej, sprawy toczą się latami i
wyroki są kasowane.
Wygląda to coraz gorzej. Mamy sytuację, w której tak, wyroki są kasowane, bo ktoś uznał, że jest ktoś neosędzią, w związku z tym morderca tutaj spod Poznania, jego wyrok został skasowany i znowu będą koszty ponoszone, żeby po raz kolejny, tym razem już, nie wiem, paleosędzia pochylił się nad tym i uznał, że tak, to był morderca żony i dzieci, tak? Więc to są takie rzeczy, które dotykają zwykłych mieszkańców. My jako Konfederacja, czyli Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja, pochylamy się i skłaniamy ku tak zwanemu resetowi konstytucyjnemu, czyli zresetowania tych rzeczy, które miały miejsce, a nie próby ustawiania tego według własnego uznania i tak naprawdę ułożenia sądownictwa na nowo, bo w tej chwili chaos jest już tak bardzo zaawansowany, że widzimy tylko przedstawienia kolejnych odcinków, tak jak już wspomniałem, wojenki popisowskiej, która prowadzi nas do jeszcze większego chaosu, do coraz to wyższych kar związanych z Unią, znaczy kar, które narzuca na nas Unia Europejska, bo uznają, że pewne wyroki są w naszym kraju w sposób niekonstytucyjny realizowane. No i wszyscy jesteśmy tego ofiarami. Także reset konstytucyjny i ułożenie sądownictwa od nowa, nie paleo, neosędziowie, tylko jakieś ułożenie tego i dogadanie się w sposób po ludzku wszystkimi ugrupowaniami, żeby zacząć to wszystko od nowa, bo nie dojdziemy do ładu. Widzimy, jak obecny minister sprawiedliwości Żurek łamie konstytucję, pomimo tego, że jeszcze do niedawna mówił o tym, jak konstytucja jest złamana, więc żyjemy w coraz większym państwie chaosu, co jest niekorzystne dla nas wszystkich jako obywateli.
Senator Waldemar Witkowski, no właśnie, nie spodziewam się, żeby Senat nie poparł.
Prawo dokonywania wyborów przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa nie przez polityków, tylko przez środowisko sędziowskie.
A kwestia neosędziów, co z tymi, którzy
też
teraz pracują
i
są
awansowani?
Każdą sprawę rozpatrzać na nowo,
każdy miał wierne i czynne prawo wyborcze, jeżeli jest 10 lat jest sędzią, co powoduje, że część umowna tych neosędziów będzie miała prawa głosu, część ich nie będzie miała. Ten 10 lat być może jeszcze będzie przedmiotem dyskusji. Na ten moment w projekcie jest każdy, kto ma staż większy niż 10 lat, będzie miał być prawo wybrany, a więc to chyba środowisko sędziowskie zadowoli.
A każdy sędzia awansowany, powołany na jakieś stanowisko w tym czasie, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, w tym czasie już po zmianach w KRS, pana zdaniem, to powinien być teraz odwoływany? Powinniśmy wymieniać tych sędziów masowo?
Dla bezpieczeństwa obrotu
kolejki,
prawnego,
nie, spraw konkretnych?
Nie. Generalnie tak, no, trzeba uznać, że jakieś tam, jeżeli nawet błędy, no pewien chaos, na pewno pan minister Ziobro przez te 10 lat rządu swoich sprawdził olbrzymi chaos w sądownictwie. I chyba każdy z nas, jak miał do czynienia z jakimś świadkiem, to wie, jak długo te sprawy się ciągną, ale nie da się wszystkiego wyrzucić z dnia na dzień, bo to był jeszcze większy chaos. Więc tu szukamy takiego porozumienia, żeby jednak przejść nie rewolucyjnie, a ewolucyjnie do tego nowego systemu, który jest akceptowalny w większości państw Unii Europejskiej.
Czy prezydent, jeśli ta propozycja przejdzie, pana zdaniem poprze ją, czy raczej zawetuje? Odpowiada Łukasz Grabowski.
Wydaje mi się, że projekt tej ustawy jest niekonstytucyjny i nie wyobrażam sobie innego scenariusza, jak tylko weto, bo
lub skierowanie do Trybunału.
Albo tak, ale moim zdaniem prezydent powinien to zawetować, bo to wyłączanie sędziom prawa wyborczego, dzielenie środowiska z jednej strony, z drugiej strony oddawanie kwestii na przykład awansów zawodowych sędziów w ręce tylko sędziów może spowodować, że to będą się rodzić sytuacje patologiczne, a poza tym koalicja rządząca uważa tą Krajową Radę za niekonstytucyjną, a to wcale nie przeszkodziło im wybrać swoich przedstawicieli do tej Krajowej Rady. Przypominam, i są przedstawiciele Sejmu,
i są przedstawiciele Senatu, którzy tam na co dzień pracują. Więc jeżeli uznajemy, że jakiś organ jest niekonstytucyjny, to nie wybieramy do niego swoich przedstawicieli, prawda?
Ale tak mówiąc, dla Kowalskiego, czarno na białym, pana zdaniem lepiej, kiedy taki ważny organ w tej władzy sądowniczej jest lepiej, kiedy wybierają politycy, a nie sędziowie tych członków KRS-u?
Ja nie wiem, czy są wyeliminowani przedstawiciele parlamentu z tej krajowej...
czterech przedstawicieli Sejm wybiera sam i dwóch senat. Niezależnie od tych, którzy będą wybierani, chyba jest 15 chyba
15
jest
sędziów.
Przez sędziów, czterech Sejm i dwóch senat. Tam większość będą mieć sędziowie.
Tak, ale sytuacja, w której się powoduje, że sędziowie, którzy awansowali czy zostali powołani w okresie na przykład ostatnich 10 lat, zostają wyłączeni z prawa głosu, to jest moim zdaniem niekonstytucyjne i to jest przesłanka do tego, żeby...
prezydentem można też zostać, mają 35 lat. To jest ograniczenie praw obywatelskich, tak?
No jest, ale to jest zapis tam... konstytucji.
Konstytucja, a tu będzie zapis w ustawie.
No tak, no ale
wiąże.
Panie senatorze, konstytucja, prawda? Więc...
nadrzędnym, tak.
Tak, więc ja uważam, że prezydent powinien tą ustawę zawetować po prostu.
Andrzej Prędkę, Koalicja
Obywatelska. Ja uważam, że wetując tę ustawę, tylko przyłoży rękę do jeszcze większego chaosu. To są ustawy kompromisowe, które nie zaorają cały system, jak pan z Konfederacji by chciał.
Kompromisowe wewnątrz koalicji rządowej.
A przywrócą te praworządność, bo przede wszystkim, co te ustawy przyniosą, to powrót do konstytucyjnego składu KRS-u, 15 sędziów wybieranych przez sędziów, bo to jest trójpodział władzy właśnie. Parlament już ma swoich przedstawicieli w KRS-ie, on już ich wybiera. Dlaczego ma wybierać też pozostałych sędziów? A ponadto wprowadzenie wyborów powszechnych wśród sędziów przeprowadzanych przez PKW, tajnych, bezpośrednich, co tylko jeszcze bardziej te procedury w pewien sposób tak doprowadzi do tego, że będą proste, transparentne, no i przede wszystkim niezawisłe, bo o to chodzi w Trybunale Władzy, żeby to nie politycy wpływali na cały skład całej Rady Krajowej Rady Sądownictwa.
Ale ja tylko przypomnę, że aktualny skład Krajowej Rady Sądowniczej został wybrany w oparciu o przepisy, które uchwalił Sejm i one są zgodne z prawem i konstytucją, więc kwestionowanie...
Niestety, no też trybunały europejskie mają inne zdanie. No też musimy się... No, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. No mieszkamy tu, gdzie mieszkamy i no, powinniśmy szanować także wyroki tych międzynarodowych organizacji.
Inspirowane wyroki są działaczami tutaj nierzadko w ówczesnej opozycji, która... No, powiedzmy sobie szczerze, no, donosiła na Polskę za granicą i teraz mamy tego efekty.
Co do donoszenia, ja z pewnych bardzo wiarygodnych źródeł mam informację dosyć przykrą z poletka Unii Europejskiej, to znaczy my jako Polska jesteśmy, albo raczej część polskich parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości i z Platformy, to są tak naprawdę jedyne osoby, które cały czas sukcesywnie donoszą na Polskę i to zależnie od tego, kto jest u władzy, czy Platforma jest u władzy, czy PiS jest u władzy. I to jest ewenement na skalę całą europejską, bo inne kraje, takie jak Niemcy, Francja, pomimo tego, że mają swoje wojenki polityczne, wewnętrzne, to na arenie Unii Europejskiej są zgodni co do dbania o interes narodowy, czego nie można powiedzieć o tym, co się dzieje u nas w Polsce. I to jest taka
przykra konkluzja. Tu się zgadzam, skłócone narody tracą, a też będąc kiedyś doradcą w Parlamencie Europejskim 2 lata, ówczesny szef Rasmussen powiedział mi: Waldemar, u nas nie pieszcie swoich brudów. Przyjechał inny przywództwa innej partii i rzeczywiście opowiadał różne rzeczy tam. Mówi: zostawcie to u siebie w kraju. Tu pokazujcie jedność.
I ja się zgadzam, że Polska nie może mieć dwóch polityk zagranicznych, dlatego z takim obrzydzeniem patrzę na zachowania w Europarlamencie posła Tarczyńskiego czy jakiego.
No to już w ogóle jest odrębny temat. No.
3 minuty do wiadomości. To trochę taka klamra kompozycyjna, bo zaczęliśmy od wojny politycznej w Poznaniu, skończyliśmy na wojnie politycznej w Parlamencie Europejskim. Dziś gośćmi rozmowy bardzo politycznej byli w kolejności alfabetycznej. Jak zawsze przedstawiam, Łukasz Grabowski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Dziękuję bardzo.
Za audycję. Prezes Ruchu Narodowego w Poznaniu Radosław Król.
Dziękuję.
Poznański radny z klubu KO Andrzej Prędkę.
Dziękuję.
I senator oraz szef Unii Pracy Waldemar Witkowski. Dziękuję.
Do usłyszenia.
Program cały czas realizuje Łukasz Kurzawski. Ja się już z Państwem żegnam. Do usłyszenia.
Rozmowa bardzo polityczna.